gorzej, jeżeli duszpasterz, liturg zapomina, że wchodzi w krąg misterium, tajemnicy szczytowej, tajemnicy kultu Bożego, że głównym bohaterem tego misterium jest Jezus, a On jest właściwie tylko uczestnikiem z Jego łaski, partycypuje tylko w Jego kapłaństwie, arcykapłaństwie i w Jego imieniu, i tylko w Jego imieniu spełnia tę najświętszą ofiarę. A może się zdarzyć, i zdarzają się takie przypadki, chyba dlatego może dokonano wyboru tej tematyki na obecne konferencje rejonowe, że może i u nas takie deklinacje i takie dewiacje mogą mieć miejsce. Otóż duszpasterz może wyjść do ołtarza i swoim głosem, samą już tonacją głosu, może samym gestem, może przesłonić Jezusa i może stać się dyrektorem, dyrygentem, a niestety może także stać się swego rodzaju kapralem, który wydaje rozkazy i kieruje tymi, którzy się włączyli w tę najświętszą ofiarę. Gadulstwo, nadużycie śpiewu, to wszystko może właśnie przesłaniać głównego bohatera naszej liturgii, leiton ergon, naszej najświętszej liturgii. Ja tutaj żartobliwie, ale także z pewną szczyptą i przekonania proponowałem kiedyś księdzu profesorowi Norbertowi, ażeby podzielił księży na trzy kategorie w stosunku do śpiewu, do kultury śpiewu. Na kategorię tych, którym się zaleca śpiewanie, na tych, których śpiewanie toleruje się i na tych, którym śpiewanie się zakazuje. O co chodzi? Proszę czcigodny księży. Otóż liturgia ostatnich czasów wzywa nas do tej uroczystej formy wypowiedzi, do śpiewu. Ale jeżeli ktoś nie ma słuchu, nie ma głosu, jeżeli nie ma samokrytycyzmu, jeżeli głośno krzyczy, zwłaszcza przy mikrofonie, jeżeli zaglusza śpiewający w kościele, jeżeli wtedy, gdy jest mała ilość ludzi w małym gronie i również głośno śpiewa, no to wtedy przecież przesłania tego Pana Boga swoją nieskromnością, swoim eksponowaniem samego siebie i swego głosu. A przecież, znów uświadomimy sobie, że przecież my powinniśmy, tak jak Matka Najświętsza w liturgii tej najwyższej Jezusa, tej historii zbawczej, była zawsze w cieniu. Brandstetter powiedział, że to jej urok, że ona zawsze była przy Jezusie, ale w cieniu. Otóż coś podobnego musimy widzieć i w nas. Wszędzie z Jezusem, ale w cieniu. Nie zasłaniamy Go. Nawet dążymy do tego, oczywiście wyraźnie mówimy, żebyśmy byli słyszalni, maksimum kultury słowa, dykcji, żeby nie nastawiali uszu nasi bracia, co ksiądz mówi, czy co ksiądz śpiewa, ale z drugiej strony znów nie wolno chyba przekrzykiwać i nadużywać tego głosu tam, gdzie to nie ma uzasadnienia. Otóż tak mniej więcej winniśmy się jakoś ustosunkować do liturgii w ogóle, a do tej liturgii mszy świętej w sposób szczególny. Niestety właśnie, jeszcze raz powtórzmy, że pewna część naszych braci, duszpasterzy, odebrała to wezwanie soboru jako, jako wolną drogę, zielone światło dla inicjatywy prywatnej. Dla inicjatywy prywatnej. Oczywiście ona również miała swój udział, swoje znaczenie i nadal może mieć miejsce tam, gdzie to jest dozwolone. Ale jeżeli ta inicjatywa pójdzie tak daleko, że ludzie przychodzący z innej parafii powiadają, co to za msza święta, to jest inny kościół. Albo jeżeli nasi parafianie, nasi uczestnicy naszych nabożeństw pojadą gdzie indziej i powiadają, no ja tam nie mogę uczestniczyć z tej mszy świętej, bo wszystko po staroświecku, wszystko tam drętwa mowa po prostu. To bardzo źle o nas świadczy. Powinniśmy mieć na uwadze nie tylko jedność ludu Bożego na terenie naszego kościoła i naszej parafii, ale musimy mieć na uwadze także nasz dekanat, i naszą archidiecezję, i nasz kraj, żeby nasz brat Siedlec czuł się u siebie także tutaj i w katedrze, a żeby nasz brat z katedry czy z kościoła świętego Piotra i Pawła, żeby się czuł u siebie także w Koszalinie. A jeżeli my wprowadzimy daleko posunięte ekstrawagancje, uświadamiamy sobie, jak to ludzi razi. Jak oni wtedy przestają przeżywać najświętszą ofiarę. To wszystko musimy mieć oczywiście na uwadze.